Na promienie słoneczne czekamy z niecierpliwością, ale często ich pierwszy nadmiar kończy się niestety cierpieniem. Jak rozsądnie korzystać ze słońca, o tym mówić będziemy w tej audycji Szlachetne Zdrowie. Gościem programu jest doktor nauk medycznych Hanna Myśliwiec, adiunkt w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Witam serdecznie.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Miałem pewne wątpliwości, czy na ten temat akurat pogoda nam będzie sprzyjała. No i oczywiście sprzyja. Ja zdążyłem już nawet właśnie trochę odcierpieć, bo w sobotę nierozważnie pojeździłem dłużej rowerem. No i oczywiście trochę jak burak wyglądałem. Schodzi to na szczęście, innych dolegliwości nie było. Pani doktor, dlaczego niektórzy, wydawałoby się, nie muszą się przejmować promieniowaniem słonecznym, a inni powinni jednak unikać opalania?
Nasza reakcja na promieniowanie słoneczne zależy od fototypu skóry. Fototypy podzielono już w 1975 roku na 6 i zgodnie z tymi fototypami pierwszy fototyp to są albinosi, czyli osoby nieprodukujące melaniny. Te najszybciej ucierpią w wyniku kontaktu z promieniowaniem słonecznym. Fototypy od 2 do 4 to są typy typowo nasze europejskie. Fototyp 2 to są te osoby, o których potocznie mówimy, że mają jasną karnację, czyli jasne włosy, jasne oczy, jasna skóra i oparzenia słoneczne zazwyczaj po kontakcie ze słońcem. Fototyp 4 to są takie typowe osoby, o których mówimy, że mają ciemną karnację, czyli piękny brązowy koloryt lekki, ciemne włosy, ciemne oczy i rzadko ulegają oparzeniom słonecznym. Fototyp 3 jest typem pośrednim. Fototyp 5 rzadki u nas, metysi, latynosi, umiarkowana pigmentacja i fototyp 6 to są już Afroamerykanie.
No właśnie, czy możemy wytłumaczyć, jak to się dzieje, że ta skóra nam się zmienia, jej barwa?
To wszystko zależy od tego, ile melaniny i jaką melaninę produkują melanocyty, które leżą w warstwie podstawnej naskórka i to, czy one wyprodukują melaniny dużo, wpływa na zabarwienie naszej skóry, włosów, a także pigmentację oczu.
A czy po właśnie tym fototypie jesteśmy w stanie ocenić, ile my tej melaniny mamy, ile jesteśmy w stanie wyprodukować, czy nie?
No zazwyczaj ten ciemniejszy fototyp, 4, tak, nasz europejski, produkuje melaniny więcej, a fototyp 2 mniej. Fototyp 1 nie produkuje melaniny. W związku z tym te osoby z 2 fototypem często będą się ulegały oparzeniom słonecznym, fototyp 4 już rzadko.
Czasem wygląda ktoś tak, jakby cały rok się opalał, u niego skóra się praktycznie nie zmienia. To jest właśnie
to
tego
jest
czwartego.
Ten fototyp 4, tak.
I to jest ten pewnie najbezpieczniejszy, o którym mówimy, że właściwie może bezkarnie prawie. No, do końca to nieprawda.
To nie jest do końca prawda, bo rzeczywiście on nie ulega oparzeniom słonecznym, co nie znaczy, że nie jest podatny również na nowotwory skóry. Bo wszystkie te osoby z różnymi fototypami są podatne na nowotwory skóry. Może nie powiem, że równie bardzo, bo rzeczywiście te osoby z ciemniejszą karnacją nieznacznie mniej. Niemniej jednak nadal muszą uważać na promieniowanie słoneczne.
Ale można w ogóle się nie opalać i też ten właśnie nowotwór może się pojawić.
Tak, może.
I to też trzeba brać pod
uwagę.
Każdy
powinien okresowo kontrolować znamiona i mieć to na uwadze.
No i właśnie my o tym będziemy dużo więcej mówili. Jeśli chodzi o te fototypy skóry, to one również są istotne przy samoopalaczach na przykład, czy też przy korzystaniu z solariów i tak dalej.
Tak, solaria oczywiście przyspieszają opalanie, aczkolwiek to troszkę inny mechanizm. Solaria to zwykle promieniowanie UVA. Ono powoduje ciemnienie istniejącej już melaniny w skórze na zasadzie oksydacji, utleniania i nie zabezpiecza tak naprawdę przed promieniowaniem słonecznym typu B. Natomiast no nadal te osoby są podatne na powstawanie nowotworów, a nawet bardziej te korzystające z solariów.
Do 80 roku ubiegłego stulecia mówiło się, że UVA jest w ogóle nieszkodliwe.
No nie jest to prawdą. Okazało się po latach, że również UVA powoduje nowotwory skóry. Wydawało się, że jest nieszkodliwy, bo nie powoduje oparzeń w warunkach naturalnych. Stąd wydawało się, że nie będzie też nowotworów. Okazuje się, że promieniowanie UVA równie często powoduje nowotwory skóry, a także starzenie się skóry.
tego co pamiętam, to promieniowanie UVB, ono sięga płyciej i ono powoduje jakby przebarwienie i stąd mamy ten kolor brązowy, a UVA to wnika poza te dwie warstwy, które, tak, poniżej, albo nawet trzy chyba.
Nawet poniżej całej grubości warstwy naskórka do skóry właściwej. My to wykorzystujemy w dermatologii czasem do leczenia chorób skóry i UVA wywiera silniejsze właściwości immunosupresyjne, czyli przeciwzapalne, bo sięga głębiej. Natomiast no, oba te promieniowania są szkodliwe.
Ale bywa też, że może być pomocne.
No tak, produkcja witaminy D3, tak, to jest aktualnie modna witamina, bardzo nam potrzebna i potrzebujemy tej witaminy wyprodukowanej naturalnie w skórze pod wpływem promieniowania ultrafioletowego.
To spróbujmy przypomnieć, ile czasu wystarczy, żeby się wyprodukowała ta witamina, ile nam jej trzeba w ciągu dnia?
15 minut, odkryta twarz, ręce w godzinach szczytu. Czyli promieniowanie między 11 a 14. Natomiast w godzinach popołudniowych już to nie jest tak efektywna produkcja w skórze, ale pamiętajmy, że przebywanie dłużej na ekspozycji na ultrafiolet nie powoduje wytworzenia witaminy więcej niż jest to potrzebne naszej skórze. Tam są mechanizmy obronne, które natychmiast rozkładają witaminę D, jeżeli jej się robi za dużo.
A czy w tym wszystkim ma znaczenie również pożywienie?
Oczywiście, witaminę D możemy wchłaniać, dlatego dostarczamy jej w okresach jesienno-zimowych, wiosennych. W Polsce produkujemy naturalną witaminę D w skórze mniej więcej od końca kwietnia, gdzieś tam maja, to zależy jaką mamy aurę, czy jest słonecznie, czy nie, do powiedzmy końca sierpnia, połowy września. Wszystkie pozostałe miesiące powinniśmy ją suplementować.
Czyli jeżeli ktoś w ogóle suplementuje w ostatnich tygodniach na przykład, to już teraz może przerwać, tak?
Nie ma takiej potrzeby w chwili obecnej, jeżeli wychodzi na zewnątrz, bo w domu, jak siedzimy w domu, witamina się nie wyprodukuje w skórze.
Ale tam chyba jeszcze tłuszczyk potrzebny jest.
Nie
jest.
Do produkcji w skórze akurat tłuszczyk skórze nie jest potrzebny. Tak? Do wchłaniania witaminy rzeczywiście tej podawanej w suplementach, tak, jest potrzebne. Witamina D wchłania się z tłuszczami.
Czyli możemy na lato, kiedy nie bierzemy witaminy suplementowanej, odstawić te masła i takie inne tłuszcze, tak, które właśnie sprzyjają wchłanianiu dodatkowej witaminy połykanej. No to w takim razie za chwileczkę spróbujemy sobie odpowiedzieć, jakie zalecenia wynikają z tego, że mamy jakiś określony typ skóry. Spróbujmy teraz powiedzieć, jakie zalecenia wynikają z tego powodu, jaki my mamy typ skóry, pani doktor.
Jeżeli mamy niski fototyp, czyli drugi fototyp skóry, to znaczy jasną skórę, jasne włosy, jasne oczy, powinniśmy zwracać uwagę na to, żeby się zawsze chronić filtrem 30 co najmniej, czyli SPF 30 oznaczenie na opakowaniu, przed ekspozycją na słońce. Powinniśmy pamiętać też o tym, że ten filtr jest ważny, działa na naszej skórze najczęściej do 2 godzin, czyli po 2 godzinach powinniśmy ponownie nałożyć preparat na skórę, żeby być chronionym przed promieniowaniem ultrafioletowym.
Mówi pani ekspozycja na słońce, a ile czasu to już jest ta ekspozycja na słońce? Czy za każde wyjście trzeba się pomalować?
No nawet 15 minut już jest ekspozycja na słońce. Osoby z jasnym fototypem nawet po 15 minutach mogą ulec poparzeniu słonecznemu. To zależy od pory dnia i tego, ile tego promieniowania tak naprawdę mamy na zewnątrz.
Czyli ta najgorsza pora to jest 11-16. Więc lepiej, jeżeli już wychodzić na taką ekspozycję, to przed 11 i po 16.
Tak.
A dlaczego tak się dzieje, że wtedy jest lepiej?
W godzinach między 11 a 16 mamy słońce w szczycie, co oznacza, że kąt padania promieniowania słonecznego na skórę jest najbardziej niekorzystny, jeżeli chodzi o oparzenia słoneczne.
Czyli wnika zbyt głęboko, to tak można w prostym języku wytłumaczyć.
Możemy tak to powiedzieć.
Możemy tak to wytłumaczyć. Jeśli chodzi o zalecenia dla osób właśnie z tym drugim typem, bo ten pierwszy to taki, który...
Rzadko występuje, właśnie. To są osoby, to są albinosi, czyli osoby nieprodukujące melaniny, najczęściej rudowłosy z bardzo jasną karnacją. To jest rzadkość.
W naszym przypadku najczęściej jaki jest typ?
W Europie, w Polsce trzeci fototyp, drugi, trzeci.
No to teraz przejdźmy do drugiego fototypu.
Filtr 30 przy ekspozycjach na słońce, takich naszych, powiedzmy, w warunkach polskich. Natomiast dłuższa ekspozycja na słońce, czy intensywniejsze promieniowanie, wyjazdy zagraniczne, wakacyjne, 50 byłaby bezpieczniejsza.
I to charakterystyczne cechy dla tego fototypu to?
zazwyczaj występowanie oparzenia słonecznego po ekspozycji na słońce. Czyli to jest tak popularnie zwane opalanie się na różowo.
Mhm. Jeżeli się czerwienimy po opalaniu, to znaczy, że mamy ten typ drugi, a ten typ trzeci już.
Drugi. Trzeci też się będzie czerwienił po słońcu, ale nie aż tak szybko i nie zawsze.
Co to znaczy nie aż tak szybko? Jak to rozróżnić?
Osoby z drugim fototypem będą zaczynały reagować na słońce jeszcze w czasie ekspozycji, czyli już będąc na słońcu, po 15-20 minutach będą czuły pieczenie skóry, lekkie zaróżowienie. Osoby z trzecim fototypem jednak po pewnym czasie, czyli powiedzmy po kilku godzinach, przy czwartym fototypie nie zawsze, nie po każdej ekspozycji na słońce i dopiero po kilkunastu godzinach.
To przejdźmy do tego trzeciego fototypu. Czy to jest ten, który tak naprawdę... W przypadku oglądania człowieka właśnie z taką skórą, to jest najlepiej wieczorem, kiedy już wrócimy z plaży i wtedy widzimy dopiero, że jest efekt, bo wcześniej go w ogóle nie było widać. Czy to jest ten?
Tak, to też ten. Tak, to jest dlatego takie zdradliwe to promieniowanie słoneczne, że ten efekt nie jest od razu widoczny w tym momencie trzeciego fototypu. Rzeczywiście musimy odczekać na reakcję rumieniową.
I tu szczególna uwaga jest w jakich sytuacjach właśnie dla tego fototypu już?
Również wyjazdy zagraniczne, intensywna ekspozycja na słońce, pobyt nad morzem czy na śniegu, kiedy promieniowania jest więcej, bo się odbija również od powierzchni, na których jesteśmy, od jasnego piasku. No i długie ekspozycje na słońce, czyli jesteśmy cały dzień na wakacjach, na urlopie, cały dzień na plaży.
A jeśli chodzi o czwarty fototyp?
Czwarty fototyp wydaje się być bezpieczny, to znaczy nie będzie miał poparzeń słonecznych znowu aż tak często, chociaż to też jest nadal możliwe. No i tutaj ta ochrona przeciwsłoneczna, to filtry piętnastki na co dzień będą wystarczające przy wyjazdach, przy intensywnej ekspozycji na promieniowanie 30. Chyba, że któraś z osób z różnym fototypem no ma jakieś schorzenie skóry, tak? Ma choroby, które nasilają się pod wpływem promieniowania słonecznego, bądź przyjmują leki, które mogą uwrażliwiać na promieniowanie słoneczne. Zwracam uwagę na czytanie ulotek i uwagę na ten temat skupioną. Również osoby przyjmujące leki obniżające odporność powinny stosować filtry 50 niezależnie od fototypu.
A czy jeszcze mogłaby Pani jakieś inne rodzaje leków wymienić, które już od razu nasuwają się jako te, które przeciwwskazania
tych
mają do opalania?
Leków jest bardzo dużo. Najczęściej stosowane leki przeciwbólowe, czyli na przykład ibuprofen i inne przeciwbólowe, przeciwzapalne, również stosowane w postaci maści. Będą uwrażliwiały na słońce, mogą powodować nasilone odczyny posłoneczne, ale również antybiotyki, leki przeciwcukrzycowe, hormonalne, antykoncepcja hormonalna. Z antybiotyków warto zwrócić uwagę na doksycyklinę, bo to stosujemy często z powodu boreliozy, a w naszym rejonie endemicznym jest to dość często spotykana choroba i częsty antybiotyk.
Jakie konsekwencje mogą być?
Nasilone zapalenie skóry, nawet z tworzeniem się pęcherzy, stan zapalny miejsc eksponowanych na słońce.
Czyli jeżeli mamy jakieś właśnie takie schorzenia, to powinniśmy o nich dużo więcej wiedzieć, wybierając się właśnie na takie kąpiele słoneczne. To chyba wystarczy dla takich normalnych zachowań ze słońcem, bo jeszcze co do innych znaków, znamion. Jeszcze Pani ma coś do dodania?
Tak, chciałam przypomnieć o kosmetykach, perfumach miejscowo stosowanych na naszą skórę i o ziołach, bo też nie zawsze pamiętamy, że zioła również mogą powodować nadwrażliwość na światło, szczególnie dziurawiec.
Skoro Pani mówi o kosmetykach, to jeszcze powiedzmy, że te różnego rodzaju kremy, filtry, to mamy z ubiegłego roku na przykład.
No najczęściej już nie nadają się do używania. Trzeba kupić nowe, świeże. Zwykle na opakowaniu jest symbol słoiczka otwartego i tam jest ilość miesięcy, w czasie których krem zachowuje swoje właściwości. To zwykle jest 3-6 miesięcy, więc tutaj należałoby co roku zaopatrzyć się w nowy produkt przeciwsłoneczny. Produkty przeterminowane mogą powodować odczyny też fototoksyczne, alergie, zmiany skórne, no i nie działają, nie chronią, więc nie ma sensu je stosować.
I to jest też taka wskazówka, że trzeba wiedzieć, ile tego kupić, żeby potem nie stało i tak będzie przecież do wyrzucenia, albo jeszcze może bardziej zaszkodzić.
Powinniśmy stosować kremów dużo więcej, niż nam się wydaje. czyli osoba taka średnio wagi 60, powiedzmy 5 kg, kobieta w stroju bikini, przy masie ciała, przy masie 65, a wzroście 165, powiedzmy, powinna na jedną aplikację na swoją skórę zużyć 29 gramów produktu. Jeżeli ma powtórzyć aplikację 3 razy dziennie, bo jest na wakacjach, to jedną butelkę kremu z filtrem 150-gramową zużyje w ciągu 3-4 dni.
I to nie będzie miało żadnych negatywnych skutków dla niej?
Nie, właśnie. Dopiero wtedy mamy taką ochronę, jaką mamy zaznaczoną na opakowaniu. W przeciwnym razie, jeżeli używamy jednego kremu dla 4 osób przez 2 tygodnie, to nie chronimy się w tym zakresie, jak jest napisane na opakowaniu.
No to jeszcze dopowiedzmy, to w takim razie jak się trzeba smarować? Czy są miejsca, gdzie trzeba bardziej, a gdzie mniej?
Generalnie całą skórę zabezpieczamy eksponowaną na słońce, aczkolwiek mamy okolice bardziej wrażliwe albo te, o których po prostu zapominamy. Szczególnie na przykład, jeżeli smarujemy dzieci, smarujemy im często twarz, ramiona, a nie pamiętamy o małżowinach usznych, które mogą ulec również poparzeniu słonecznemu. Natomiast generalnie twarz jest bardziej eksponowana, jednak odzież często zakładamy, więc oczywiście pod odzieżą już tutaj nie musimy takich dużych wysiłków kłaść, chociaż nie każda odzież chroni przed słońcem.
Taka bawełniana koszulka, t-shirt, to jest ochrona mniej więcej chyba 8.
Tak, niewielka. Jeżeli chcemy sprawdzić, jaką ochronę będziemy mieli tkaniny, warto pod światło popatrzeć przez tą tkaninę. Jeżeli przedziera się promieniowanie, to wiadomo, że ona chroni słabo. Natomiast są dostępne tkaniny specjalne, to są kostiumy dla dzieci często produkowane, koszulki dla sportowców, które mają tak zwane oznaczone UPF, czyli to, co jest na pudełkach z kremami SPF, to podobnie, analogicznie ocena ochrony odzieży, jaką ona powoduje na skórę.
Czyli te osoby, które mają na przykład drugi fototyp skóry, to one powinny nawet, wybierając sobie ubrania na lato, które mają być lekkie, przewiewne, niekłopotliwe w użyciu, też zwracać uwagę na to, na ile chroni ich tak przed słońcem takie
nie
ubranie.
Nie każda odzież ma takie oznaczenie, ale powinno się na to również zwracać uwagę.
No a czy w ogóle w ubraniu można się też oparzyć?
Można. Właśnie w koszulce bawełnianej białej, cienkiej, można ulec również poparzeniu.
Skoro
ale rzadziej, ale można.
Powiedziała białej, to jakie kolory są najlepsze jeszcze?
Ciemne.
Najlepsze ciemne, które pochłaniają.
Tak.
I wtedy jest większa skuteczność. Ludzie od urodzenia mają jakieś znaki na skórze. Jedni się rodzą z pieprzykiem, inni mają jakieś przebarwienia, które z czasem także się zmieniają, ich przybywa, niektóre się nowe pojawiają. Na jakie zmiany w związku z ekspozycją na promieniowanie słoneczne należy szczególnie zwracać uwagę? I w ogóle od czego zacząć, próbując połączyć opalanie, słońce z tym, co na naszej skórze jest?
Wszyscy mamy znamiona na skórze, one mogą być skórne, naskórkowe. Tych znamion jest wiele typów, natomiast te, których możemy się obawiać i należy je kontrolować, to są znamiona barwnikowe, czyli zawierające melaninę, ten brązowy barwnik, ciemniejsze niż skóra. I tutaj powinniśmy znać reguły A, B, C, D, E, które mówią, czy z nami jest potencjalnie groźne oglądane gołym okiem nawet, czy nie. A to jest asymetria. Jeżeli z nami jest asymetryczne, czy to pod względem koloru, czy kształtu, to jest to jego zła cecha. Jeżeli bierzemy pod uwagę B, to z angielskiego, więc chodzi o brzeg. I jeżeli brzeg jest poszarpany, nierówny, to też należy uznać to za cechę złorokowniczą. C, kolor, znamiona mogą mieć różne kolory, ale im więcej kolorów w obrębie jednego znamienia, tym gorzej. Tam możemy się dopatrzeć białego, czerwonego, szarego, niebieskiego, czarnego, jasny brąz, ciemny brąz. Im więcej kolorów w obrębie jednego znamienia, tym gorzej. Powyżej 4 zaczynamy już mieć wątpliwości, czy nie jest to już przemiana nowotworowa. D to jest wymiar, jeżeli znamie jest powyżej 5 mm średnicy, też budzi wątpliwości. I E to jest albo ewolucja, albo elewacja. Czyli jeżeli znamie było płaskie, a się unosi, rośnie, to jest to niepokojący objaw, bądź ewolucja, coś się z nim zmienia. Traci barwę, zyskuje barwę, szerzy się obwodowo. Na takie znamiona należy zwrócić uwagę i pójść do dermatologa.
Ale są takie znamiona, które pojawiają się i po jakimś czasie znikają, wysuszają, odpadają. Takie też są przecież.
No to mogą być już włókniaki na przykład, tak? Jeżeli coś się pojawia i znika samo, to często odpada włókniak. Może być to brudawka nitkowata, która może zniknąć sama. Mogą być znamiona naczyniowe, naczyniaki drobne, które mogą też zniknąć. Wiele zmian może zniknąć. Natomiast jeżeli zmiana barwnikowa, brązowa, blednie i znika, to jest to też objaw niepokojący.
Czyli jeżeli w kontekście słońca mamy coś takiego i widzimy, że nastąpiła jakaś zmiana, to to już jest dla nas jakiś niepokojący sygnał?
Tak, jest to sygnał niepokojący. Powinniśmy się udać do dermatologa. Znamie należy ocenić dermatoskopowo, czyli użyć takiej lupy z wbudowanym źródłem światła, które pozwala troszkę głębiej zajrzeć w skórę niż tylko gołym okiem. I wtedy decydujemy o tym, czy znamie jest do usunięcia, czy jest do obserwacji, czy do usunięcia w trybie nawet pilnym.
A jeżeli obserwujemy nasze dzieci, no i te dzieci od początku mają jakiś znaczek. Ten znaczek nie zmienia się, ale ciągle nie wiemy, czy to jest niebezpieczne. Co wtedy zrobić najlepiej?
Generalnie około 1% noworodków ma znamiona. Tych znamion może przybywać w drugim, trzecim roku życia dość gwałtownie. Do 30 roku życia mogą się nadal dość liczne znamiona pojawiać barwnikowe, potem też mogą się pojedyncze pojawiać, ale nie jest ich już dużo tych nowych. Z reguły znamiona, które pojawiały się wcześniej, we wczesnym okresie dzieciństwa, będą rosły razem z dzieckiem. Czyli zwiększały swój obszar powierzchni.
Proporcjonalnie, tak jak właśnie
dziecko. Tak, do wzrostu. Natomiast warto też wybrać się do dermatologa i obejrzeć te znamiona dermatoskopowo. U dzieci czerniak zdarza się stosunkowo rzadko. Jednak dla spokoju warto to zobaczyć.
I jeżeli mamy takie właśnie przebarwienia, czy też znamiona, to czy na nie jest potrzebna jakaś szczególna ochrona? Często widziałem takie dzieci w łatki, czyli ktoś nakłada dużą ilość kremu na te miejsca zmienione, a w innych miejscach pozostawia, żeby się dziecko opaliło. Potem to efekt jest dużo gorszy, bo to tak jakby ktoś przez druszlak się opalał, wychodzi i ma takie białe plamy. Czy takie zabezpieczenie ma sens?
No na pewno warto chronić znamiona przed promieniowaniem, ale warto też chronić całą skórę, bo nie jest wcale powiedziane, że u osoby, u której czerniak ma się rozwinąć, rozwinie się właśnie w znamieniu. On się może rozwinąć gdzieś poza znamieniem. Czyli często powstaje nowa zmiana ciemna i ona się właśnie rozwija w kierunku czerniaka. Natomiast rzeczywiście, jeżeli znamie jest dysplastyczne, czyli takie, które jest atypowe, i ono grozi rozwojem nowotworu, no to należy te znamiona chronić bardziej.
Czyli więcej przykrywać albo nawet unikać ekspozycji, jeśli ktoś ma dużo. No, są niektórzy ludzie, którzy mają bardzo dużo takich pieprzyków i nawet tym się niepokoją.
Tak, słusznie, bo jeżeli ktoś ma powyżej 50 znamion, to ryzyko wystąpienia u takiej osoby czerniaka wzrasta 5-krotnie, jeżeli powyżej 100 znamion, nawet 10-krotnie.
Na całym ciele?
Tak.
Nie na jakiejś tam powierzchni?
Nie, na całym ciele.
Na całym ciele. No to nikt chyba sam sobie jeszcze nie policzył, bo nie jest w stanie, ale ktoś, inna osoba mogłaby to zrobić.
Tak, warto znamiona oglądać. Nawet jest taki ładnie zwany objaw brzydkiego kaczątka. Jeżeli znamiona wszystkie są mniej więcej do siebie podobne, a jedno się różni od wszystkich pozostałych, to trzeba je skontrolować, wyciąć.
Czyli tym jednym się zainteresować szczególnie. Już wspomnieliśmy, że właściwie to nie tylko ABC, ale ABCDE powinniśmy wiedzieć o tym, jak wygląda jakaś zmiana na naszej skórze. To wtedy będziemy mogli ocenić, czy ta zmiana jest zagrażająca powstaniem nowotworu, czy też nie. A czy w ogóle możemy w jakiś sposób zapobiegać powstaniu takich zmian?
Ochrona przeciwsłoneczna to, o czym już mówimy, ale to, co bardzo ważne, aby chronić nasze dzieci, bo oparzenia słoneczne w wieku dziecięcym są najgroźniejsze. 3 oparzenia słoneczne w wieku do 12 roku życia prawdopodobnie zwiększają ryzyko czerniaka w wieku dojrzałym, dorosłym o 40%.
To jest z jakichś badań?
Bardzo dużo to jest z badań. Tak, badania są różne. Niektóre mówią o 4 oparzeniach w ciągu wieku dziecięcego, inne mówią jakby o częstości czerniaka nawet 60%. To są badania zachodnie. Różne są te badania, ale wszystkie mówią o tym, że oparzenia w wieku wczesnodziecięcym, wczesnoszkolnym, szkolnym to są te najgroźniejsze oparzenia słoneczne.
To, co pani mówi, do 12 roku życia, tak?
To najważniejszy wiek, tak.
A dlaczego? Można to jakoś wytłumaczyć?
Być może wtedy rozwijają się jeszcze w skórze, rozwija się cała skóra, rośniemy, przybywa komórek, również melanocytów. Być może ma to związek z wpływem tego promieniowania u dziecka na melanocyt. Trudno powiedzieć.
A czy to jest również jakoś uzależnione z tym, jaki ma fototyp skóry to dziecko? Bo dzieci z reguły są podobne, jeszcze nie mają tak wykształtowanego koloru. No, mają podobną cerę.
Nie jest to sprecyzowane.
Nie jest to sprecyzowane. Nie. A jeśli chodzi o liczbę tych znamion, czy takich pieprzyków, czy, bo one się tam cały czas pojawiają, czy te oparzenia mogą powodować, że ich liczba będzie rosła?
Tak, oparzenia słoneczne na pewno mogą powodować większą liczbę przebarwień na skórze. Tylko nie każde przebarwienie na skórze jest jednocześnie znamieniem barwnikowym. To też dermatolog zróżnicuje. Jeżeli się pokażemy u dermatologa, to dermatolog powie, aha, to jest po oparzeniach słonecznych, a to są znamiona. Także to się różni.
Bez problemu dermatolog to określi, tak?
W większości przypadków tak.
No bo są różne przebarwienia. Są takie przebarwienia, które wyglądają tak, jakby został ślad na przykład po jakimś uderzeniu, zaczerwienienie, i ono jest cały czas. I ono jest groźne czy nie w takiej sytuacji?
Zaczerwienienie to albo stan zapalny,
taki
albo znamie naczyniowe.
Czasem, taki
czasem znamiona naczyniowe i one raczej nie złośliwieją. Te raczej nie są niebezpieczne. Natomiast przebarwienia mogą być też pozapalne. Chociażby po ustępującym trądziku czy innych zmianach zapalnych mogą być przebarwienia i te też nie są groźne dla zdrowia i w nich się czerniak nie powinien rozwijać.
No, a są czasem takie pieprzyki, które są w bardzo niewygodnych miejscach. Często je zaczepiamy.
Jeżeli znamie jest drażnione permanentnie, jest ciągle drażnione, nadrywane, warto takie znamie usunąć profilaktycznie.
No ale kiedy się zgłosić do dermatologa? Wtedy, kiedy się właśnie naderwało? Bo tu jest kwestia, jak długo trzeba to obserwować, jak się w ogóle przygotować do takiej wizyty u dermatologa? Czy lecieć od razu na łeb, na szyję?
Nie, najważniejsze jest jakby nasza własna kontrola swego ciała i jeżeli widzimy, że z jakimś znamieniem coś się dzieje, to jak najszybciej warto się zgłosić do dermatologa. Natomiast jeżeli wiemy, że ktoś się zadrapnął w miejscu znamienia, to poczekajmy, aż się lekko wygoi. Jeżeli pamiętamy taki uraz, to poczekajmy, aż się wygoi, bo przez strób też dermatoskopowo nic nie zobaczymy w głąb.
Czyli tutaj jednak
ten tydzień, dwa tygodnie spokojnie możemy poczekać, aż zmiana się wygoi i wtedy dermatolog oceni, co się dzieje wewnątrz i jakie jest ryzyko, czy takie znamie należy usunąć.
Jeśli w tym czasie nie następuje wygojenie, to wtedy jest to już powód do tego, żeby pójść do dermatologa. Niestety trzeba mieć skierowanie i niestety jest kolejka. Jak długa?
No w różnych poradniach na NFZ rzeczywiście w tej chwili są już kolejki. Na przyjęcie pacjenta czeka się kilka miesięcy. Od kilku lat potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego, natomiast zawsze, jeżeli mamy podejrzenie, że jakiś znamie naprawdę zmienia się gwałtownie, poprośmy lekarza rodzinnego o skierowanie do lekarza, żeby dopisał, że CITO, że na szybko i wtedy taki pacjent będzie szybciej zobaczony w poradni.
Jeśli chodzi o takie podstawowe zasady profilaktyki przeciwsłonecznej, tak to nazwijmy, bo to tak w sumie jest, to o czym należy pamiętać?
Stosowaniu filtrów na pół godziny przed wyjściem na słońce, regularnym dosmarowywaniu się, chronieniu dzieci przed promieniowaniem słonecznym, oczywiście noszenie okularów przeciwsłonecznych, też często nakrycia głowy, bo to również wpływa na zmiany w skórze głowy. Nie tylko czerniaki powstają pod wpływem promieniowania. Mamy u osób starszych na skórze głowy również rogowacenie słoneczne, które może być przyczynkiem wyjścia do innych raków skóry, więc też należy na to zwracać uwagę.
To rogowacenie słoneczne, to jak to wygląda?
W pierwszym etapie jest to miejsce lekko szorstkie. Jeszcze nie ma innego zabarwienia, nie ma zgrubienia na skórze. Z czasem ulega zgrubieniu i przebarwieniu na delikatny brązowy kolor. Ma taką aksamitną powierzchnię, kiedy się je pociera palcem. Z biegiem czasu robi się jeszcze grubsze, bardziej uwarstwione. Następnie wytwarza się w nim nadżerka, która się często nie goi. Znaczy goi się, znowu strób odpada, znowu się nie goi. I to już jest często objaw nowotworzenia.
I w którym momencie tu należy pójść do dermatologa z taką zmianą, bo osób starszych z takimi zmianami jest bardzo dużo.
Tak, najczęściej pacjenci sami nie dostrzegają tych zmian, więc jeżeli ktoś z rodziny zobaczył osoby starszej taką zmianę, to no należy się zapisać. Te 3 miesiące tu nic nie zmienią, bo to nie jest aż tak agresywny nowotwór jak czerniak. Tam każde 3 miesiące to jest jednak różnica. I to są zmiany do usunięcia. W tej chwili już są też preparaty miejscowe do leczenia takich zmian. Możemy to smarować samodzielnie w domu, maścią na receptę i też da to wylenie.
No ale to, że na naszym ciele przybywa różnego rodzaju takich znaków, zmian, to jest normalne przecież.
Tak. Może przybywać zmian do 65 roku życia pojedynczych, a do 30 całkiem licznych.
A po 65?
No to już należy to obserwować, bo to po 65 roku życia jest większa częstość występowania czerniaka, w związku z tym każda nowa zmiana powinna być oceniona.
No i jeszcze nie powiedzieliśmy, co słońce robi z naszą skórą.
No, poza tym, że powoduje opaleniznę, o którą często zabiegają.
I bardzo ładnie wyglądamy wtedy.
Pacjenci, tak. No to jednak starzenie się skóry, zwyrodnienie włókien kolagenowych, elastynowych, powstawanie i pogłębianie się zmarszczek, no i nowotwory skóry.
Pomijając te nowotwory, o których sporo już żeśmy powiedzieli, czy można jakoś złagodzić skutki słonecznych kąpieli właśnie dla naszej skóry?
Powinniśmy stosować kremy nawilżające. Dobrze jest też spróbować witaminy C plus E, bo to są witaminy, które działają przeciw wolnym rodnikom wytwarzanym w skórze pod wpływem promieniowania ultrafioletowego i też chronią przed starzeniem się skóry między innymi.
Czyli w trakcie, kiedy idziemy na słońce, to trzeba mieć filtry, ale po tym okresie, kiedy wracamy, to kiedy...
Kremy nawilżające, no a jeżeli już mamy poparzenie słoneczne, to preparaty z apteki, z alantoiną, bepanten, pantenol, pianki, aerozole, chłodzące preparaty, chłodna kąpiel, chłodne okłady.
Niektórzy z siadłem mleko przykładają.
Też można.
Jeśli pomaga. No ale nie jest to najlepszy pomysł. Jak nie ma czegoś innego, to i dobre zsiadłem mleko. Tylko teraz zsiadłem mleko trudno
raczej
znaleźć.
Raczej chodzi o chłodzące okłady.
Które by powodowały, że ta temperatura spada. A kiedy bezwzględnie takie właśnie okłady trzeba zrobić? Jak mamy tylko czerwoną skórę?
Jeżeli jest zaczerwiona skóra, pieczenie, ból odczuwamy, warto już skorzystać z okładów, a najlepiej to iść z konsultacji u dermatologa, bo może być potrzebne też leczenie.
A jakie leczenie w takiej sytuacji się odbywa? Jak to się robi?
To zależy od stanu skóry, ale maści z czasem ze steroidem, czasem łagodzące, czasem jeżeli mamy pęcherze, a pacjent wynikające z poparzenia słonecznego drugiego stopnia, a pacjent te miejsca jeszcze natkazi dodatkowo bakteryjnie, to potrzebujemy maści z antybiotykiem. To zależy od stanu pacjenta.
Czy jakieś konsekwencje mogą być, jeśli nie posmarujemy się, czy tylko dłużej będziemy po prostu cierpieć?
Dłużej będziemy cierpieć.
Czyli tutaj, to jeżeli chcemy, żeby szybciej nam było lepiej, to po prostu skorzystajmy z jakichś kremów, które pozwolą nam szybciej
złagodzić
to, co czujemy. Dziękuję bardzo. Ja życzę wszystkim słońca, no i oczywiście jak najlepszych efektów z tego słońca, bo przecież zaczyna się okres ten, na który przez cały czas czekamy, a tegoroczna zima i wiosna to dały się trochę znaki, więc nic dziwnego, że z niecierpliwością patrzymy w kierunku słońca. Moim i Państwa gościem była doktor nauk medycznych Hanna Myśliwiec, adiunkt w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Pani ślicznie.
Dziękuję bardzo.